Zdrowaś Maria.
Błogosławiona Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Bóg jest miłością. Właściwie moglibyśmy tylko to sobie powtarzać. Bóg jest miłością. Wczoraj mówiliśmy o tym, że jeśli tutaj się zbieramy, chcemy być przyjaciółmi miłości miłosiernej. Jezus nazwał nas swoimi przyjaciółmi. To chcemy się domodlić do takiej miłości, byśmy dawali, nie czekając na zwrot. Nie oczekując, byśmy kochali na warunkach tej osoby, która jeszcze może nie potrafi kochać, która jeszcze nie potrafi się spotkać. Na warunkach tej osoby, która jeszcze jest takim pączkiem, jeszcze zwiniętym, może ze strachu, może ze zranienia, może z lęku. Byśmy nie próbowali tego pączka na siłę rozwijać, bo wtedy zamiast miłości pojawia się rozdarcie. Zamiast kwiatu, który mógłby pachnąć, pojawia się rozdarty pąk. Nic z nim więcej nie możemy zrobić. Właściwie chodzi o to, byśmy się domodlili do czegoś takiego, że kiedy ktoś, kogo kochamy, czy ktoś nam obojętny, czy nawet ktoś, kto jest dla nas trudny, może nasz wróg, kiedy przyjdzie nas zranić, to by nas mniej bolała nasza rana, a bardziej bolało to, że ten człowiek jeszcze żyje w jakiejś piekle. Bo brak miłości jest piekłem. Że ten człowiek, który nas rani, jeszcze tkwi w jakimś punkcie, gdzie on jeszcze nie może żyć. Byśmy... On nas rani celowo, nieświadomie, półświadomie, z winą, bez winy. Ale że jeśli nas to zrani, to by nas to wywołało serdeczne współczucie wobec tego człowieka. Więc domodlić się do czegoś takiego, by patrzeć ze współczuciem na kogoś, kto nie potrafi kochać. Nie z wyższością, nie z poczuciem wyższości, że o tutaj, nie z poczuciem jakiejś naszej wyższości, tylko z poczuciem właśnie miłosierdzia, ze współczuciem pełnym pokory. Jeśli mi się zdarzy przeżyć dzień bez ranienia kogokolwiek, jeśli zdarzy mi się przeżyć chwilę bez koncentracji na sobie, jeśli zdarzy mi się przeżyć sekundę z uśmiechem, chociaż nie mam na to ochoty, to nie dlatego, że ja coś sam potrafię, tylko trzyma mnie łaska. Właściwie jestem taki sam jak ten człowiek, który mnie rani. Jestem taki sam, niczym się nie różnię. Bez łaski popełniłbym wszystkie możliwe grzechy na tym świecie. Bez łaski popełniłbym wszystkie możliwe grzechy. I to nie jest jakaś kokieteria. To nie jest jakieś tutaj puszczanie oka. To jest doświadczalne, że jestem słaby. I jeśli chodzi Bogu o naszą świętość, to nie taką świętość, gdzie po drugiej stronie grzechu jest potrafię, gdzie po drugiej stronie grzechu jest umiem, gdzie po drugiej stronie grzechu jest posiadam cnotę. Tylko chodzi o taką świętość, gdzie po drugiej stronie grzechu jest nie potrafię, gdzie po drugiej stronie grzechu, przeciwieństwem grzechu jest nie umiem, nie posiadam, nie umiem, pokora. I ona dopiero stwarza przestrzeń dla cnoty, która bez wątpienia jest już łaską Boga. Wtedy mój uśmiech nie jest moim uśmiechem. Moje słowo nie jest moim słowem. Mój dotyk nie jest moim dotykiem. Moja miłość nie jest moją miłością. Święty Paweł powie, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A więc jeśli mamy wejść w miłość miłosierną, to nie chodzi tu o doskonałość. Nie chodzi o naszą doskonałość. Wręcz przeciwnie. Może lepsze słowo. Nie chodzi o naszą perfekcję. Wręcz przeciwnie. Chodzi o naszą pokorę. O naszą niedoskonałość. O to, byśmy się z tą niedoskonałością zaprzyjaźnili. Byśmy się nie bali tego, że czegoś nie potrafimy. Byśmy się nie bali, że nie potrafimy. Lecz byśmy właśnie tym niepotrafieniem stworzyli przestrzeń dla łaski. Aby właśnie w tej naszej nieumiejętności mógł zagościć Duch Święty. Jeśli tak będziemy żyć, to nie będziemy się dziwić słabościami ludzi. Nawet bardzo dużymi słabościami. Nie będziemy się gorszyć ich grzechem. Nie będziemy się gorszyć ich agresją. Nie będziemy się gorszyć ich złością, kłamstwem, zawiścią. Nie będziemy się gorszyć. Będzie nas to bolało, ale nie będziemy się tym gorszyć. Jeśli przyjdzie ktoś i zrani ciebie i ty z miłością pomyślisz bardziej o jego ranie niż o swojej, to można powiedzieć, zaproś przyjaciół, otwórz butelkę najlepszego wina, bo Królestwo Boże zagościło w twoim sercu. Bo Królestwo Boże jest w twoim sercu. Bóg jest dobry. Bóg nas tutaj zgromadził z jakiegoś tajemniczego powodu, byśmy kilka dni pochylili się nad miłością miłosierną. Ja na dzisiaj sobie zaplanowałem właśnie katechezę w oparciu o ten fragment z Księgi Ezechiela, który był dzisiaj czytany. Się nie spodziewałem kompletnie tego, że tak się złoży. Ale właśnie ten fragment Bóg nam dzisiaj podarował. Patrzcie, dzień po dniu te czytania są niezwykłe. Ja dzisiaj chciałem mówić właśnie tą katechezę. Tam w kościele dzisiaj ona była czytana trochę krótsza. Przeczytam całą, bo jest, nie było tego odmierzania, które ja bardzo kocham. Że idzie wzdłuż strumienia, patrzy po kostki i nie będę opowiadał, tylko przeczytamy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj do kolacji z tym fragmentem tutaj pobyli. A Ula wczoraj, jak dzieliliśmy się, zadała pytanie o to rozeznawanie woli Bożej, to jakby przez to Twoje pytanie, myślę, Duch Święty wyprzedzał to właśnie nasze spotkanie, bo ja chciałem też parę słów powiedzieć o mojej nieumiejętności rozeznawania woli Bożej. Mojej nieumiejętności rozeznawania woli Bożej z Księgi Ezechiela. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni. A oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi. A woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. Wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy. Odmierzył 1000 łokci, kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci, kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. Znów odmierzył 1000 łokci, kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego tak to jest. Na tych wszystkich wizerunkach Jezusa ukrzyżowanego, dlaczego to tak jest, że ta rana zawsze jest z prawej strony Jezusa? Przecież Jezus ma serce tak jak każdy człowiek z lewej strony. Jeśli przebić serce, to powinno się iść po lewej stronie. A tutaj ta rana jest zawsze w prawym boku, jakby przez worek osierdziowy z prawej strony tą włócznię wbito. Tak dziwnie, bo przecież serce jest tutaj. Bardziej może czytelny znak byłby z tej strony. Ale właśnie w tym fragmencie ta woda wypływa spod prawej ściany świątyni. Ja to bardzo kocham. Że ten strumień, który w księdze Ezechiela wypływa, ten strumień miłości miłosiernej, który my już wiemy, że wypłynął z Jezusa właśnie w momencie Jego śmierci, to jest obraz pewnej łaski, do której jesteśmy my zaproszeni. Do pewnej łaski, która może stać się naszym udziałem. Ale to jest przede wszystkim łaska, tajemnica relacji dwóch osób. Ojca i Syna, którzy nawzajem obdarowują się miłością. I pomiędzy nimi jest miłość osobowa, Duch Święty. Nie bardzo to rozumiem. W ogóle tego nie rozumiem. Kompletnie tego nie rozumiem. Ale na pewno jest przede wszystkim strumień miłości między ojcem i synem. Przede wszystkim jest ten strumień, który płynie między nimi dwoma. Nam się czasami wydaje, że Eucharystia to jest coś takiego, co Jezus zrobił dla nas. Że to jest pierwsze, co Jezus zrobił dla nas. Eucharystia. Ale Eucharystia ma przede wszystkim wymiar pionowy między synem i ojcem. To jest tajemnica między ojcem i synem, w którą my w jakiś cudowny sposób się możemy włączyć, do której jesteśmy zaproszeni. Eucharystia w pierwszym rzędzie jest tajemnicą miłości między synem i ojcem. Podobnie nam się może udać w Kościele podsłuchać przez sakramenty, przez liturgię, przez Słowo Boże. Daje nam się podsłuchać to, co dzieje się między Synem i Ojcem. Nam się udaje podpatrzeć strumień miłości, który płynie między nimi dwoma. I to, co Jezus zrobił, to włączył nas w coś, co już jest. Włączył nas w tajemnicę, która już trwa. W tajemnicę miłości, która między nimi nieustannie tętni. W tajemnicę Ducha Świętego, który jest pomiędzy nimi dwoma. To jest niezwykle istotne, żebyśmy wiedzieli, że my nie z naszymi dobrymi czynami, naszymi chęciami, naszym zaangażowaniem nie stwarzamy jakiejś nowej rzeczywistości. Że na przykład matka Elwira nie stworzyła wspólnoty Cenacolo. Ona pozwoliła swoim życiem, swoim ciałem istnieć fizycznie, widzialnie łasce, która już jest między Ojcem i Synem. To jest niezwykle istotne. Samo podejście do, co to znaczy pełnić wolę Bożą. Pełnić wolę Bożą to znaczy wejść w coś, co już jest, w coś, co już płynie, w coś, co już trwa. To nie znaczy stwarzać coś. To jest jedynie uzewnętrznić coś, co już istnieje. Miłość nie istnieje poza Bogiem. My miłości nie jesteśmy w stanie stworzyć. My możemy w miłość wejść. Możemy dać swoje ciała na ofiarę żywą. I wtedy dopiero miłość przez nasze życie się ujawnia. I ludzie wołają za świętymi. Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty. Dobrze, że wołają, ale tak naprawdę to wszystko, co zrobili ci ludzie, to po prostu stali się przezroczyści. Czyli swoim życiem umożliwili uobecnić się miłości, która jest między Ojcem i Synem. Wejść w wolę Bożą, to wejść w tajemnicę trynitarną. Ponieważ Duch Święty jest tym, który nieustannie wskazuje na Ojca i nieustannie wskazuje na Syna. Duch Święty się nie podpisuje pod ikoną, tak jak ikonopisarz się nie podpisuje pod ikoną. Na żadnej ikonie kanonicznej nie zobaczymy tam autora. Duch Święty się nie podpisuje pod swoimi dziełami. On mówi cały czas, pełnijcie wolę Ojca, bądźcie tak jak Syn. Pełnijcie wolę Ojca, bądźcie tak jak Syn. Ojciec mówi, patrzcie jaki Syn jest piękny. Syn mówi, jestem, ale niech się pełni Twoja wola, Ojcze. Ojciec mówi, ale Synu, Ty jesteś i nieustannie, i to jest właśnie łaska Ducha Świętego. Duch Święty się nie podpisuje i my myślimy, Jan Paweł II, ale to jest Duch Święty, któremu Jan Paweł II zrobił przestrzeń. To ja często powtarzam, że miałem kiedyś taki dylemat. Jak to jest możliwe, że w Kościele tak mało jest świąt, właściwie jedno zesłanie Ducha Świętego i koniec. Tak mało świąt związanych z Duchem Świętym. I później zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę wspomnienie każdego świętego jest wspomnieniem Ducha Świętego. Bo przecież ten święty by nie istniał, gdyby Duch Święty go nie powołał, gdyby on... Dlaczego ktoś jest święty? Ponieważ stworzył przestrzeń dla Ducha Świętego w swoim życiu. Dlaczego jest święty mąż? Bo mąż stwarza przestrzeń dla Ducha Świętego, by Duch Święty mógł kochać jego żonę w nim, przez niego. Dlaczego jakaś żona jest święta? Bo ona staje się przezroczysta dla miłości. Dlaczego jakiś ksiądz jest święty? Dlaczego osoba bezżenna jest święta? Dlatego, że stwarzają przestrzeń. Są jak witraż, są przezroczyści. Są przezroczyści. A więc jest to niezwykle istotne, gdy wchodzimy w tajemnicę miłości miłosiernej i pełnienia woli Bożej, byśmy zrozumieli, że to jest tak, jakby włączyć się między katodę i anodę. Napięcie cały czas jest. Napięcie jest. My go nie stwarzamy. Jeśli się ktoś podłączy, jest błogosławiony, jest szczęśliwy, zaczyna świecić, ale nie świeci swoją mocą. Owszem, musi się podłączyć, ale jeśli się odłączy, błyskawicznie przestaje świecić. Nie są to nasze czyny. Nie są to nasze dzieła. Myśmy tu nic nie zrobili dla samych siebie, żeśmy tu przyjechali. Nic żeśmy tu nie zrobili samych siebie. Możemy jedynie uczestniczyć w jakiejś pięknej przygodzie lub w nią nie wchodzić. Możemy wejść w jakąś łaskę lub nie pozwolić jej istnieć w naszym życiu. Możemy zajaśnić lub nie. Tylko tyle. To jest tak jak turbina na strumieniu. Ona kręci się, czyni coś, ale strumień płynie. Bez strumienia turbina nie istnieje. Turbina jest do niczego, do wyrzucenia, jeśli nie ma strumienia. Widziałem kiedyś taki młyn na strumieniu, który wysechł. Nie potrzeba. Nie może mielić sam z siebie. Nie może dawać życia. My jedynie możemy uobecniać coś, co już jest. Nie stwarzamy niczego. Umożliwiamy, by się objawiło. By się objawiło. Słuchajcie, płynie żaglówka. Płynie żaglówka, jest na niej żeglarz. Tylko głupiec będzie myślał, że żaglówka płynie dlatego, że on naciąga jakąś linę. Pewnie, jak puścimy linę, żagiel się ustawi po najmniejszej linii oporu, będzie się trzepotał, wiatr będzie wiał, żaglówka stoi w miejscu. Ale przecież trzeba naciągnąć linę, ale przecież nie płynie dlatego, że linę naciągamy. Płynie dlatego, że wieje wiatr. Taki jest Duch Święty. Duch Święty zdarza się, że pozwala nam o sobie zapomnieć. My myślimy, mam dobry pomysł. Ale to nie my mamy dobre pomysły. My myślimy, uśmiechnę się. Ale to nie my się uśmiechamy. My myślimy, zorganizujemy jakąś sesję. Założymy dom. Założymy wspólnotę. Zrobimy jakieś paczki na święta dla ubogich. I myślimy, mamy dobry pomysł. Ale tak naprawdę to Duch Święty, on po prostu jest tak przezroczysty, jest tak niewidzialny, jest jak wiatr. My patrzymy, wieje wiatr. Ale skąd my wiemy, że wieje wiatr? Przecież wiatru nie widać. Widzimy, że się gałęzie kołyszą, widzimy, że płomień się kołysze, ale wiatru nie widać. Taki jest Duch Święty. Jest tak doskonale nieobecny, można powiedzieć, tak doskonale obecny w swojej przezroczystości. Tak doskonale. To jest coś niezwykle pięknego, byśmy to zrozumieli. I chrzest, w którym zostaliśmy zanurzeni, chrzest umieszcza nas w łono Trójcy Świętej. Włącza nas w łono, wszczepia nas w łono Trójcy Świętej. Umożliwia nam, potencjalnie umożliwia, jeśli będziemy mieli wiarę, wejść w ten strumień, który już płynie. I tak jak to widać w księdze Ezechiela. Ja bym kiedyś taki głupi. Ja myślałem, teraz jestem jeszcze bardziej głupi. Ale przynajmniej trochę zaczynam wiedzieć, że jestem głupi. Wiecie, ja kiedyś myślałem, że jak ja będę coraz bardziej jakoś zjednoczony z Panem Bogiem, to ja będę coraz więcej wiedział. Będę coraz więcej rozumiał. Będę umiał coraz więcej rzeczy powiedzieć z przekonaniem. To jest wola Boża. Że ja będę coraz bardziej taki pewny, że Bóg chce tak. Że Bóg chce tak. Że taka jest wola Boża. Zawsze podziwiałem ludzi gdzieś tam w niektórych kręgach charyzmatycznych. Są nawet takie kursy dla proroków, kursy rozeznawania. Ludzie, myślę sobie, no to jest coś niesamowitego. Wiedzieć, jaka jest wola Boża. Nauczyć się prorokować. Posiąść. Mieć. Trzymać. Już wiecie, do czego zmierzam. Więc im jestem starszy, tym mniej rozumiem. Tym mniej posiadam. Tym mam mniej pewności. Tym jestem bardziej szczęśliwy. Ale w nieposiadaniu, w nierozumieniu, w nieposiadaniu pewności. Nie wiem, nie rozumiem. Na początku, jak szedłem w ten strumień, mi się ta woda była po kostki, można było chodzić. Człowiek ma jeszcze jakąś władzę, jeszcze może się poruszać, jeszcze się trzyma na nogach, po kolana jeszcze idzie, jeszcze jest w stanie iść. Po pas, no już coraz trudniej. Iż w pewnym momencie Bóg mówi, puść. Puść, wypłyj na głębie. Nie trzymaj niczego. Nie chciej mieć władzy. Nie chciej rozumieć. Nie chciej znaczyć. Nie chciej posiąść. Nie chciej nadawać się. Chciej się nie nadawać. Bądź mały. Bądź przezroczysty. Niektórzy mówią, zrobię coś, jak będę mieć pewność. Już w samym słowie mieć pewność dla mnie jest haczyk. W samym sformułowaniu mieć pewność. Już coś masz. Już coś masz. Jak patrzę na Jezusa, na ten moment, można powiedzieć, kiedy miłość szczytowo, krańcowo objawiła się, to widzę człowieka, Boga, człowieka, który zrezygnował z pewności. Widzę kogoś, kto był wszechmocny, ale puścił tą pewność. Był całkowicie nagi. I wołał, czemuś mnie opuścił. Jezus na krzyżu nie miał pewności, że dokonują się wielkie dzieło. Jego zejście, jego kenoza, jego śmierć sięgała głębiej niż tylko zejście fizyczne. Jeszcze głębiej niż tylko emocjonalne. Jego kenoza, jego śmierć sięgała aż po egzystencjalne poczucie nieobecności Ojca. Po poczucie skrajnej niepewności, bo nie mieć ojca, niektórzy tu nie mieli ojców, albo mieli złych ojców, albo mieli ich bardzo krótko. Nie mieć ojca to jest coś, jak ktoś podcina synowi nogi. Nie mieć ojca. Jezus, który był zjednoczony z ojcem, który przyszedł pełnić wolę ojca w momencie krzyża, nie ma poczucia obecności Ojca. Jego kenoza sięgnęła najgłębiej, jak tylko może sięgnąć. Nie miał żadnej pewności. Nie miał żadnej pewności. I teraz, ileż jest wydarzeń w naszym życiu, że nie mamy pewności? Moglibyśmy iść taką drogą. Może to jest dla kogoś, dla mnie nie. Iść drogą poszukiwania pewności. Że ja wiem, że Bóg tak chce. Ja to robię. Moglibyśmy tak iść. Pewnie są tacy ludzie, jacyś święci, że mieli pewność. Ale ja wam powiem, że ja wybieram niepewność. Ja wybieram puste ręce. Ja wybieram nieposiadanie tej pewności. Ja nie chcę mieć pewności. Nie chcę wiedzieć. Nie muszę służyć. Nie muszę rozumieć, żeby służyć. Nie muszę rozumieć, żeby służyć. Mi wiedza jest niepotrzebna. Mi tak naprawdę wiedza przeszkadza. Nie wiem, po co tu przyjechaliśmy. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Chcę mu stworzyć przestrzeń. Chcę mu stworzyć przestrzeń. Znika w takim patrzeniu na wolę Bożą, w takim patrzeniu na współpracę z łaską. Znika poczucie sprawstwa. Człowiek się, tak jak w tym fragmencie z Księgi Ezechiela, odwraca się i patrzy. Tu drzewo, tu owoce. Człowiek mówi, Bóg jest wielki. Nie myśli o sobie, osiągnąłem coś, stworzyłem wspólnotę, posiadam teraz wspólnotę, otaczają mnie honorami, rozpoznają mnie na ulicy. Nie myśli człowiek w taki sposób. Jeśli nawet ktoś przychodzi, mówi ci, to było piękne, ale to jest fajne, to jest dobre, dziękuję ci za to. To przechodzi przez człowieka jak przez gąbkę. Nie zatrzymujesz tego na sobie, bo wiesz, że te owoce rosną nad strumieniem. Ty płyniesz z tym strumieniem. Jedynie mogłeś uobecnić coś. Wacek kiedyś takie fajne zdanie powiedział, że jak się hoduje, nie wiem, w ogrodzie ktoś hoduje, nie wiem, pomidory, truskawki, jakieś takie warzywa. Kiedy ktoś przychodzi do ogrodnika, zobaczyć, mówi, jakie piękne owoce, to nikt nie mówi, pokaż mi motykę, którą żeś te pomidory okopywał, pokaż mi grabie, którymi zgarniałeś te suche liście. Nikogo nie interesuje. Są owoce, jest ogrodnik. Narzędzia są nieistotne. Są kompletnie bez znaczenia. Są kompletnie bez niczenia. Znika poczucie sprawstwa. Człowiek nie przypisuje sobie dzieł. Jeśli nie przypisuje sobie dzieł, nie podpisuje się pod ikonami, nie ma też żalu, kiedy Bóg robi z tym, co chce. Tak, jak chce. Kiedy chce. Nie ma oporów, nie posiada tego, nie posiada. Nie trzyma w ręku tego, nie trzyma w ręku satysfakcji, nie trzyma w ręku zadowolenia z siebie, nie trzyma w ręku szacunku, afektów, różnych innych rzeczy, które ludzie nam ofiarowują. Jeśli, słuchajcie, tak wejdziemy w tajemnicę pełnienia woli Bożej, znika ciekawość, znika konieczność znania przyszłości. A dokąd mnie to doprowadzi? Ja nie mówię, że nie musimy planować, bo my musimy pewne plany czynić, ale tu chodzi o pewne nastawienie duchowe. O pewne nastawienie duchowe, że ja wyruszając chcę już wiedzieć, dokąd mnie to wyprowadzi. To na rekolekcjach dla małżeństw czasami mówię. Lubię w ogóle ten, jakby to porównanie. Kiedy Abraham z Sarą wyruszali, Bóg nie dał im folderka z Ziemią Świętą. Nie mówi tutaj, słuchajcie moi drodzy, mamy tutaj takie różne kwatery, tu macie kwaterę 5A, tu 5B, różną się łazienkami, tu macie różową, tu macie niebieską łazienkę. Sara z Abrahamem, no jakbyśmy to zostawili, no może to będzie i dobre, a pokaż nam jaka tam okolica, on wyciąga kolejny folderek, pokaż nam sąsiadów. Tak się nie wychodzi w powołanie, tak się nie wychodzi w życie. Tak się nie wchodzi w małżeństwo. Kto z nas wiedział, co nas spotka? Kto z nas wiedział, co nas spotka? Jaka będzie ta nasza ziemia obiecana? Kto z nas wiedział, dokąd nas ta ziemia obiecana poprowadzi? Asia, pójdź Artura. Ale on ma arytmię ewidentną. Wiesz? Proszę? Lepiej sprawdzić, bo musimy chyba do szpitala z nim pojechać. Ewidentną ma arytmię. A więc nie ma tej pewności. Nikt z nas nie wie, jakby kto wiedział, jak będzie wyglądało jego kapłaństwo. Kto był w stanie i mówi, no dobrze, zastanowię się, jeśli tak, to w to wejdę. To tylko, słuchajcie, na folderkach powołaniowych ze zgromadzeń zakonnych widzimy uśmiechnięte osoby, które mówią, chodź tutaj, Franciszek Święty cię wzywa, nie? I wszyscy uśmiechnięci, bo nikt nie będzie pokazywał rzeczywistości wspólnotowej, która też jest ważną rzeczywistością, jakąś oczyszczającą. Kto z nas wiedział, jak będą wyglądały nasze małżeństwa? Kto z nas wiedział, jak będzie wyglądało nasze życie? Kto z nas to wiedział? A więc niepotrzebna mi jest w tym momencie ciekawość, pewność, przewidywalność. Jeśli tak, to pójdę, a jeśli nie, to może się zastanowię, może nie. Człowiek w pełnym zaufaniu puszcza się z wszystkich zabezpieczeń. Nie chce już chodzić po kostki, nie chce chodzić po kolana, nie chce chodzić po pas. Chce całkowicie dać się pogrążyć, pochłonąć, ogarnąć temu strumieniowi. Pojawia się zaufanie. Pojawia się zaufanie. Pojawia się zaufanie. Nawet Jezus mówi takie piękne zdanie, które w tym kontekście może być jakoś zrozumiałe. Kiedy ktoś się go pyta, kiedy będzie koniec świata, Jezus mówi, o owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Tylko Ojciec. Nawet Jezus jakby tu pokazuje, nie muszę wiedzieć, nie muszę wiedzieć. A więc wejść w wolę Bożą to znaczy uobecnić coś, co już jest. Patrzcie, w Dziejach Apostolskich takie zdanie. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Filipian, takie piękne zdanie. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Bóg jest w was sprawcą, chcenia, działania zgodnie z Jego wolą. Jeśli ja któregoś dnia wpadam na pomysł, mówię, zorganizuję jakieś rekolekcje, to jak ja przeczytam to zdanie, Bóg jest w was sprawcą, chcenia, działania zgodnie z Jego wolą, to nie mam wątpliwości. To jakby tu nie ma dla mnie miejsca. Mogę najwyżej uobecnić jakiś jego zamysł lub powiedzieć, nie wchodzę w tą historię, nie chcę. Wtedy tego nie będzie. Nie będzie tego widać. ale miłość między Ojcem i Synem płynie. Później w Efezjan mówi, jesteśmy bowiem Jego dziełem, uwielbiam to zdanie, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Dobre czyny, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. My tu nic sami nie tworzymy. Nic sami nie działamy. Nic sami nie działamy. I to jest piękne. I to jest piękne. My z Moniką nie umiemy tak rozeznawać. I ja już mogę też powiedzieć jakoś chyba odpowiedzialnie. Nie chcemy tak rozeznawać, że ja rozeznaję i mam pewność, że to jest wola Boża i idę i wchodzę. Nie umiem tak. Jestem za głupi na tego typu rozeznawanie. Dla mnie to jest też zbyt skomplikowane. Jest coś bardziej prostszego. Powiedzieć nie wiem, nie umiem, ale robię. Ważne jest, żeby miłość mogła w naszym życiu się uobecniać. Byśmy stwarzali przestrzeń dla miłości. Byśmy się pytali Jezusa, czego On chce, ale nie w kontekście pewnej przewidywalności, pewności, władzy, tylko by On nam dawał taką wyobraźnię serca, byśmy myśleli, a może to, może to, może to. Słuchajcie, jak się człowiek tak puści, to później patrzy wstecz i widzi pewną piękną logikę. Widzi, jak Bóg go prowadził. Można później zobaczyć jakąś niesamowitą konsekwencję Ducha Świętego. Widać to jest. Ale w momencie, kiedy to się dzieje, jest to kompletnie niepotrzebne rozumieć. Niepotrzebne, jest kompletnie niepotrzebne posiadać. Jest ta katecheza o talentach. Jest ta katecheza o talentach, kiedy Jezus mówi tą przypowieść o talentach. Słuchajcie, są jakby trzy takie możliwości. Można po prostu talent zakopać. Po prostu totalnie go zaniedbać. Można puścić w obrót. Nie mieć nad tym władzy. Mieć przezroczystość, puste ręce. Ale jest coś jeszcze pośredniego pomiędzy zakopaniem talentu a puszczeniem w obrót. Jest coś pośredniego. To pośrednie to jest trzymać talent w ręku. Nie zakopałem, ale też i nie puściłem w obrót. To jest zatrzymałem w ręku. Posiadam ten talent. Posiadam go. Tak sobie myślę czasami, że Jezus Chrystus jest tym talentem, który Ojciec nie wahał się puścić w obieg. Który Ojciec wypuścił ze swoich rąk, aby ten talent się namnożył. By przyniósł obfity plon. Ilu rzeczy my nie robimy z tego powodu, że trzymamy. Chcemy mieć pewność. Znam takich ludzi, którzy mówią, zrobię to, ale czy to jest wola Boża? Może to nie jest wola Boża. Może tam jest wola Boża. I tak się ciągle wahają między wolą Bożą. A tak naprawdę żyją w lęku. Boją się oddać życie z miłości. Po prostu boją się oddać życie z miłości. Jeszcze to poleją duchowym sosem. Powiedzą, nie wiem jaka jest wola Boża. I tak trzymają ten talent i tak naprawdę nie robią nic. Niby go nie zakopali, ale też nie puścili w obrót. Nie puścili go w ruch. Nie mam pewności, nie chcę wiedzieć, po co się tu zjechaliśmy. Ale też jakoś Bóg pokazał pewną intuicję. Dał nam pewną intuicję z Moniką. Poszukaj ludzi. Czy są ludzie, którzy chcą żyć taką duchowością? Poszukaj ludzi, którym serce wejdzie w rezonans z tym, co ja wam mówię. Poszukaj ludzi, którzy miłość miłosierną zechcą głosić. Poszukaj ludzi, którzy miłością miłosierną zechcą żyć. Poszukaj ludzi, którzy będą chcieli służyć miłości miłosiernej. I my nie wiemy nic więcej z Moniką, poza tym, że wysłaliśmy do was zaproszenie, powołując się na miłość miłosierną. Niewiele więcej wiemy. Owszem, jest coś, co chcę wam zaproponować na koniec tych dni. Ale to jest wszystko takie bardzo subtelne. Nie musimy nic wiedzieć. Nie musimy nic rozumieć. Jeśli to was straszy, jakby wzbudza w was obawę, to ja to też jakby rozumiem. Ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Bóg, że my chcemy wiedzieć, dokąd ta podróż nas zaprowadzi. Byśmy tak chcieli wiedzieć. Ale mam wrażenie, że dzisiaj tutaj, czy w ogóle Jezus poszukuje ludzi, którzy rezygnują z chęci zrozumienia czy przewidywania wiedzy na temat, dokąd to zaprowadzi. Bardziej szuka tych, którzy tu i teraz poczują, że to, co się dzieje, jest dla nich. Że to jest dla nich propozycja, że albo ją odnajdują, albo już ją dawno odnaleźli, a tylko to, co tu się dzieje, jest dla nich jakimś potwierdzeniem. Tak, wszystko mi się zgadza, wszystko mi pasuje. Wszystko, co tu jest mówione, pasuje do mojego wnętrza, pasuje do mojego życia. Albo jeśli jeszcze nie umiem tak żyć, to mnie to niezwykle pociąga. To jest jedynie co, bez żadnych zobowiązań, bez żadnych planów, bez żadnych przewidywań dalej niż to jest konieczne. To jest tylko tyle. A to jest też piękne. To jest też piękne. To żyć tu i teraz. Żyć tu i teraz. To, co wam mówiłem wczoraj o Monice, mojej żonie, która tak kocha to sformułowanie. Tu i teraz. Sakrament chwili obecnej. Sakrament chwili obecnej. Z miłości dla miłości. Wchodzimy więc w przestrzeń przezroczystości. Królestwo, siostra Miriam od Krzyża pisała mi takie piękne zdanie niedawno. Królestwo niebieskie jest królestwem przezroczystości. Tam wszyscy są przezroczyści. Tam wszyscy są przezroczyści. Chcę bardzo, byśmy do kolacji mamy godzinę, byśmy tutaj za chwilę wystawimy Najświętszy Sakrament. Możecie wziąć Pismo Święte lub po prostu bez Pisma Świętego zanurzyć się w tą wolność, którą nam Bóg proponuje. Zobaczyć, że tak naprawdę to wszystko, co my mamy, ta chęć posiadania pewności, chęć posiadania zrozumienia, dlaczego moja historia tak, dlaczego moja rana tak, dlaczego moje zdrowie tak, dlaczego moje życie tak, dlaczego moje małżeństwo tak, że ta chęć posiadania jest taką chęcią, która nas wyprowadza z wolności, że jeśli znów złapiemy coś w ręce, wczoraj mówiliśmy o tym, że sami, jak sami siebie trzymamy, to nie możemy miłować miłością miłosierną. Trzymamy naszą godność, nasze imię, jeśli to jest dla nas tak ważne, to nie możemy miłować. Burzy się w nas coś. Ale jeśli, a dzisiaj patrzymy, że wypuścić z rąk, to też wypuścić tą pewność, wypuścić zrozumienie, być tu i teraz, z miłością. Nic jakby więcej nie jest potrzebne. Jeśli tak staniemy przed Bogiem, stajemy się w kolejnym wymiarze wolni. Wolni od samych siebie, ale też wolni w historii. Wiecie, to jest naprawdę takie piękne, kiedy człowiek wreszcie może odpocząć, powiedzieć, tak jest dobrze. Ufam Ci. Ufam Ci nieskończenie, cokolwiek by się działo. Myśmy z Moniką mieli w swoim życiu, dzisiaj to liczyłem, mieliśmy dzieci w szpitalu 13 razy. 13 razy. Bez przeróżnych, przedziwnych chorób, które, że tak powiem, rzadko w normalnym świecie się zdarzają. I widzę to, jak Bóg kształtował to nasze serce. Pamiętam pierwsze szalone wyjazdy do szpitala, dramaty, obawy, drżenie ojca, drżenie mamy, nasz lęk, nasz strach, naszą niepewność. Teraz też się to nie odbywa bez bólu, ale jak teraz wracałam niedawno z pracy i Monika zadzwoniła, Tymek ma chyba skręt jądra, jadę do szpitala i ja już mam świadomość medyczną, że to jądro łatwo stracić, bo już to jest drugi skręt jądra w historii naszej rodziny, naszych dzieci. I wiem, czym to pachnie i będzie miał trzecie znieczulenie ogólne w życiu. I te węflony, wkucia i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, naprawdę Bóg doprowadził jakoś nas, mnie do takiego momentu, to jest Jego dzieło, że jak ja jadę samochodem i ona dzwoni, to nie było jakiegoś tam wahania. Bierz, rób co chcesz. Rób co chcesz. Nie mówię tego, że ja cośkolwiek posiadam. Ponieważ to Bóg jest miłością, który uwalnia nas od nas samych. Jak dobrze jest odpocząć w Jego woli. Jak dobrze jest odpocząć w Jego woli. Wtedy może się On w pełni przez nas uobecniać. Może się uobecnić w naszym życiu. To jest właśnie to, co Faustyna tak genialnie zobaczyła i właściwie całe jej orędzie streszcza się w tym zdaniu: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. A więc za chwilkę, może zrobimy chwilę przerwy, tu przygotujemy. Może 10 minut przerwy, 10 po piątej. Przyjdziemy, wystawimy sobie Najświętszy Sakrament i już w ciszy. Indywidualnie każdy będzie mógł z tym z Księgi Ezechiela, z tym strumieniem poobcować. Jeśli ktoś przyjechał tutaj z takim nastawieniem, że oczekuje, że tu gajda ma jakiś plan, to już wie, że jakby takiego czegoś nie ma. Myślę, że Bóg ma jakiś plan, ale ja niekoniecznie chcę być depozytariuszem tego planu. Po prostu bądźmy w Jego obecności. Po prostu bądźmy w Jego obecności. I zamiast chcieć wiedzieć i rozumieć, po prostu nie chciejmy wiedzieć i rozumieć. To jest coś bardzo pięknego, co Jezus nam proponuje. Pojechali do szpitala z Arturem? Pewnie tak. Może jeszcze powiedzmy zdrowaś Mario. Powierzmy Maryję Artura. Mam być może dodatkowe skurcze serca, a może mam migotanie przedsionków. Tak to było bez słuchawek, ale tak na dotyk pulsu można było wyczuć, więc będzie prawdopodobnie umiarawiałe. Dajmy Ci Artura, dajmy Ci Kasię, ich małżeństwo. Teraz może tą obawę, strach. Ty, Jezu, chciałeś, by właśnie dopuściłeś, by w tej chwili to się stało. Cierpienie Artura jest jakąś tajemnicą dla nas. Chciałeś, by też to wydarzenie było jakimś znakiem. Prosimy Cię o zdrowie. Przez stawiennictwo Maryi prosimy Cię, abyś go uzdrowił. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Otwórzmy trochę okno. Tu dyktafony.